Relokacja to nie wybór. Poza faktem moralnego zobowiązania, to decyzja prawna.
Komisarz do spraw migracji Dimitris Avramopoulos, ogłaszając decyzję, zwrócił uwagę, że komisja wiele razy prosiła, by Polska, Czechy i Węgry realizowały postanowienia przyjęte w 2015 roku.
Mam nadzieję, że rządy tych trzech krajów przemyślą swoje stanowisko. To moment, żeby pokazać praktyczną solidarność wobec zdesperowanych ludzi, ale też i innych krajów członkowskich.
Polska jest gotowa do obrony swoich racji przed Trybunałem Sprawiedliwości, zapewniał wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.
Jest czymś zupełnie naturalnym, że od czasu do czasu państwa członkowskie spotykają się z Komisją Europejską w Trybunale Sprawiedliwości. To nie jest rzecz nadzwyczajna.
Konrad Szymański dodał, że Unia powinna się skupić na tych mechanizmach walki z kryzysem migracyjnym, które dają realne skutki.
Forsowana przez Komisję Europejską decyzja z września 2015 roku nie przyniosła spodziewanych efektów. Jest wykonywana w około 20% przez wszystkie państwa członkowskie. Natomiast jest bardzo niedobrze, jeżeli ktoś przy swoich błędach tkwi.
Prezydent Andrzej Duda uważa, że Polska udzieli pomocy tym, którzy jej potrzebują. Nie zgadza się natomiast na przewożenie ludzi do Polski siłą.
Dlaczego? Dlatego, że to w sposób jednoznaczny dla mnie oznacza, że my będziemy musieli ich również w Polsce siłą zatrzymywać.
Europoseł Jan Olbrycht z Platformy Obywatelskiej ocenia, że Komisja Europejska rozpoczęciem procedury stara się nakłonić państwa do wypełniania zobowiązań.
Inne państwa wykazały wolę współdziałania, nawet biorąc do siebie symboliczne kwoty uchodźców już zweryfikowanych. Ich nie ma na tej liście. A państwo, które wyraźnie mówi, nie mam zamiaru dotrzymać tego, do czego się zobowiązałem, no jest poddane tej procedurze.
Polska ma dużo racji w swoim postępowaniu. Powinna jednak przedstawić własne propozycje pomocy, uważa europoseł niezrzeszony Kazimierz Michał Ujazdowski.
Myślę, że polska dyplomacja ma w tej sprawie silne argumenty, dlatego że relokacja nie ma silnych podstaw traktatowych i ten spór przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości może skończyć się dobrze dla Polski. No ale jednocześnie Polska powinna wystąpić z własnymi sposobami rozwiązania tej kwestii, to znaczy z alternatywną formą solidarnego działania w sprawie uchodźców.
Te wszystkie opinie zebrał Sławomir Orlik, a w studiu w Strasburgu już goście europosłowie. Czesław Hoc, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że się dobrze słyszymy.
Tak, dobry wieczór. Witam serdecznie.
Profesor Bogusław Liberacki, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
I z nami także profesor Dariusz Rosati, Platforma Obywatelska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam państwa.
Panowie, dlaczego ta sprawa wzbudza aż takie emocje? Według panów, Czesław Hoc.
No ja myślę, że wzbudza bardzo wielkie emocje, ale to dlatego, że Komisja Europejska, Unia Europejska chce ukarać Polskę za to, że nie wspiera terroryzmu. Ponieważ Polska jest liderem w polityce imigracyjnej. Przypomnę, że według Eurostatu, czyli Europejskiego Urzędu Statystycznego, Polska przyjęła ponad 1 000 000 imigrantów z Ukrainy, Czeczenii, a więc my zobowiązania swoje spełniamy. Po drugie, to, że na początku powiedziałem, że nie wspieramy terroryzmu, to moglibyśmy dotąd mówić, że to jest tylko nasze przypuszczenie w związku z imigracją, ale ostatnio pojawiły się bardzo naukowe, profesjonalne metody, mianowicie Monachijski Ośrodek Analityczny, renomowany Monachijski Ośrodek Analityczny wykazał, iż istnieje ścisły związek między imigracją a terroryzmem. Trzej profesorowie z Uniwersytetu w Heidelbergu i Hanowerze, wykorzystując efekt skali, udowodnili jednoznacznie na podstawie metod naukowych, że istnieje ścisły związek, a więc też to obalili uchodźcze tabu, że to nie ma związku z terroryzmem. Ponadto Polska ma zobowiązania wobec własnych obywateli, którzy emigrowali do Wielkiej Brytanii, Danii, Holandii, USA, a więc chcemy, żeby przede wszystkim mieli możliwości i alternatywę stworzyć, żeby powrócili. Ponadto mamy też zobowiązania wobec rodaków naszych w Kazachstanie, czy też na Kresach Wschodnich, a więc
panie
to jest
pośle,
nasza
my jeszcze wrócimy też do tego wątku i do
i,
tego raportu, o którym pan mówił.
A po drugie, a najważniejsze to oczywiście Komisja Europejska skorzystała z artykułu 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a więc uchybienia przez państwa członkowskie zobowiązaniom traktatu, ale przypomnę, że to jest tylko opinia na razie. Oczywiście musi być również odpowiedź państwa polskiego, a jednocześnie
mamy na to nam przysługuje
prawo do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu.
Profesor Dariusz Rosati, według pana to właśnie to są powody tych emocji, które wzbudza ta decyzja komisji?
Nie, ja myślę, że tutaj jest cała masa nieporozumień. Zresztą to, co powiedział przed chwilą pan poseł, też świadczy o tym, że albo, nie wiem, politycy Prawa i Sprawiedliwości nie wiedzą, co mówią, albo celowo próbują zamieszać w głowach. Po pierwsze, rozróżnijmy uchodźców od migrantów. Nie mieszajmy tutaj migracji z Ukrainy. To są normalnie migranci ekonomiczni, którzy przyjeżdżają po prostu i chcą pracować.
No, też są te rejony objęte działaniami wojennymi.
Ale to kilkaset osób mieliśmy tylko. Natomiast uchodźców mieliśmy z Czeczenii, ja przypomnę, 90 tysięcy ludzi. Ale to było
i niewielu z nich już zostało w Polsce, to warto też przypomnieć, tak, jeśli chodzi o Czeczenów.
Tak, ale wtedy nikt nie zauważył w ogóle tych 90 tysięcy ludzi. Ale mówiąc całkiem poważnie, w lipcu 2015 roku Rada Unii Europejskiej podjęła jednomyślnie, podkreślam, jednomyślnie decyzję o relokacji do 40 tysięcy ludzi z Włoch i z Grecji. W ramach tego pierwszego rozdziału uchodźców w Polsce przypadło 1100 osób. Potem były kolejne decyzje podjęte już większością głosów kwalifikowaną we wrześniu. Na podstawie tych decyzji łącznie Polska miała przyjąć 6200 osób w ramach tego. Jak wiadomo, nie przyjęła żadnego uchodźcy. Teraz tak, czy w ogóle ten program był fiaskiem, bo pani też to była łaskawa powiedzieć na początku. Cała ta kwota...
Z danych wynika, że 20% osób, które miały być relokowane, przeniesione.
Więc ja właśnie chciałbym wyjaśnić pewne nieporozumienie. Otóż 160 tysięcy osób to są potencjalne osoby, które mogą ewentualnie, ale wcale nie muszą otrzymać zgody na relokację. W tej chwili zgodę na relokację i otrzymało niecałe 40 tysięcy z tego całego kontyngentu i połowa mniej więcej z tej kwoty 40 tysięcy została już rozlokowana w pozostałych państwach Unii Europejskiej. Ja zwracam na to uwagę, dlatego że część z tych osób, którzy czekają w obozach przejściowych we Włoszech i w Grecji jest po prostu odsyłana z powrotem, bo nie spełniają kryteriów. Ja zwracam uwagę, że tylko obywatele trzech państw w tej chwili z poza Europy mogą otrzymać tego typu, zasadniczo mogą otrzymać status uchodźcy. To jest Syria, Erytrea i Irak i zresztą ta lista się zmniejsza. W związku z tym mówienie o tym, że tutaj mamy jakieś setki tysięcy czekających na relokację, jest po prostu nieporozumieniem. Dlatego państwa członkowskie nie były w stanie wypełnić nawet części tych kwot, właśnie dlatego, że ci uchodźcy są ciągle w procedurze sprawdzającej. Oni są ciągle jakby w procedurze azylowej. Więc to jest po drugie. Po trzecie, jest zobowiązanie rządu polskiego z 2015 roku. I ja przypomnę, że rząd pani Beaty Szydło w grudniu 2015 roku po wygranych wyborach potwierdził te zobowiązania i powiedział, że Polska będzie respektować zobowiązanie przyjęcia 6200 uchodźców. Przypominam również, że Polska, jak każde inne państwo, ma prawo własnej weryfikacji tych osób. Ma również prawo selekcji pewnej w ramach określonych prawem. W związku z tym tutaj mamy w ramach tego całego zobowiązania mamy sporą kontrolę nad tym procesem. Więc ja proponuję naprawdę nie straszyć Polaków, nie stawiać znaku równości między terrorystami a uchodźcami. To są naprawdę dwie różne kategorie osób i ludzi. Całkiem przecież możemy wszyscy sprawdzić, prawda, zamachy terrorystyczne, które mają niestety miejsce w zachodniej Europie. Mam nadzieję, że do nas nie dojdą, ale są dokonywane przez obywateli tych państw. Nie są uchodźcy akurat, prawda? W związku z tym powstaje kwestia, jest pytanie, czy Polska będzie, tak jak inne kraje, solidarna wobec Włoch i Grecji, które naprawdę borykają się z bardzo dużym obciążeniem z tytułu napływu uchodźców, czy też po prostu odwraca się plecami do Unii Europejskiej. Trzeba się zastanowić. Rząd Prawa i Sprawiedliwości musi podjąć w tej sprawie decyzję. Czy chce być solidarny z innymi i oczekiwać solidarności od innych? Może w trudnych sytuacjach, w jakich Polska się może w przyszłości znaleźć. Czy też właśnie nie będzie respektował tych zobowiązań.
Za chwilę Czesław Hoc, ale jeszcze wcześniej profesor Bogusław Liberacki z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dla pana, która z tych wypowiedzi jest bliższa? Posła Czesława Hoca czy Dariusza Rosatiego?
Jeżeli popatrzymy w kontekście faktów, po prostu profesor Rosati przedstawił liczby, fakty, no i przepraszam, rzekłbym stan rzeczy i sądzę, że powinniśmy to przyjąć jako po prostu rzecz potwierdzającą to, co dzieje się w rzeczywistości. I chcę to potwierdzić, że nikt nie będzie na siłę do Polski skierowany, ani też Polska nie będzie zmuszana, żeby kogoś z rozkazu przyjąć. To byłaby nasza własna decyzja. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, otóż my nie jesteśmy w tej chwili w sporze z Unią. Na razie jest to kwestia Komisji Europejskiej. A Komisja to jest jedną z instytucji unijnych, natomiast nie chciałbym, żebyśmy gdziekolwiek stawiali sprawę, że Polska jest w konflikcie z Unią, bo my jesteśmy częścią po prostu Unii. Natomiast pamiętajmy, że jest coś takiego, co się nie da zadeklarować prawnie, o czym zresztą nawet i dzisiaj była mowa na sesji plenarnej, mianowicie poczucie solidarności. To Unia Europejska ma wspólny problem. To również ci, którzy są uchodźcami, uciekają spod bomb, a wśród nich są wielkie tysiące również chrześcijan, mają zagrożenie dla swojego życia. Narosła presja, począwszy od papieża Franciszka po polski episkopat, na to, żebyśmy jednak byli otwarci na potrzeby, na problemy tych ludzi, podali rękę. I pan Czesław Hoc wspomniał również o Polakach, którzy wyemigrowali, że my chcemy otrzymać przestrzeń, ponieważ oni wrócą. No, nie jestem pewnym, czy będą chcieli nawet z Wielkiej Brytanii po Brexicie tłumnie wracać. Natomiast jeżeli wrócą, to zawsze znajdzie się miejsce. I co do Ukrainy również musimy mieć świadomość, że popatrzmy, nawet w Szczecinie, w ilu miejscach my mamy po prostu pracujących Ukraińców i się z tego cieszymy, bo po prostu oni tworzą nasz produkt krajowy brutto. Dlatego też wydaje się, że te argumenty, solidarność, dwa rozwiązania prawne, liczby, o których tutaj już sobie powiedzieliśmy, wreszcie trzecia rzecz, nasze państwowe interesy. Nasze państwowe interesy w Unii wykraczają dużo dalej niż kwestia uchodźców. Nasze interesy państwowe w Unii to jest budowanie naszej pozycji, zwłaszcza po Brexicie. To jest kwestia pozycji Polski i w tym także programów czy polityki spójności, polityki rolnej. To jest zabezpieczenie naszego, zapewnienie naszego bezpieczeństwa, naszej pozycji, reputacji, także sprawy idą dużo dalej. I w ostatnim, uwaga, co mnie niepokoi?
To za chwilę jeszcze, bo ja
frontów konfliktowych otwartych między rządem polskim a Komisją Europejską.
Za chwilę do tego wątku wrócimy. Ja myślę, że dobrze by było, żeby panowie nam wyjaśnili, jakie teraz dalej mogą być losy tego konfliktu, co może się zdarzyć. Jak wiemy, mamy 4 tygodnie, miesiąc na odpowiedź i co może być dalej. Ale chciałabym wcześniej jeszcze zacytować, bo to też są ważne, to są bardzo ważne głosy społeczne. Nasi słuchacze na radiowym Facebooku piszą tak. Jak rozwiązać ten spór? Bardzo ostro piszą. Wystąpić z Unii. To jest głos pana Michała. Głos pana Krzysztofa. Kary za nieprzyjmowanie obywateli, no tutaj zacytuję dosłownie, pustyni można pokryć nakładając podatki na niemieckie markety. Takie są bardzo często głosy w Polsce. Jak państwo na te głosy reagują i jakie będą teraz, jaka będzie droga tego sporu, już taka formalna, Czesław Hoc, Prawo i Sprawiedliwość?
Najpierw się odniosę oczywiście do pana posła Rosatiego. Albo pan rzeczywiście nie wie, co mówi, albo przeinacza pan fakty celowo. Więc Komisja Europejska uznała oficjalnie teren Ukrainy i obszar jako objęty wojną. Imigranci są imigrantami z Ukrainy. To jest po pierwsze.
Po drugie,
mówię o imigrantach, nie mówię o uchodźcach.
Imigranci nie mają nic wspólnego z wojną.
Po drugie, 160 tysięcy imigrantów, uchodźców, tak, które miały zostać rozlokowane. To jest potem niekończąca się lawina uchodźstwa i imigracji. To przykład Finlandii. 100 osób przyjęto, ma teraz 18 tysięcy osób imigrantów. Jeśli byśmy przeliczyli na 7 tysięcy w Polsce, mielibyśmy przyjąć, to praktycznie mielibyśmy w tym przeliczeniu 1 200 000 imigrantów. Po trzecie wreszcie, Węgry i Słowacja zaskarżyły już to do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu i szczerze mówiąc, jeśli jest coś w postępowaniu w Trybunale, nie powinny być wszczynane jakiekolwiek sankcje. Po czwarte wreszcie, to, że Polska przyjmuje imigrantów i będzie przyjmowała z Ukrainy i z tych krajów, to nie może być powodem to do tego, że to nie Polska zdestabilizowała sytuację na Bliskim Wschodzie i Północy Afryce. Wreszcie bogate szekanaty, nie Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt nie mają takiej jakiejś chęci przyjmowania braci w wierze, a my musimy wykazywać solidarność. My chcemy wykazywać tą solidarność, ale na miejscu, u źródła. My chcemy pomagać i pomagamy jako Polska tam na miejscu. Chcemy budować drogi, chcemy budować szkoły, przedszkola, chcemy pomagać finansowo, politycznie i tak dalej, i tak dalej. To trzeba wiedzieć. Po drugie, to jest problem Niemiec. To nie my zapraszaliśmy imigrantów, uchodźców. My zrobiliśmy teraz taki problem wielki w Europie. Jeśli Niemcy i Francja tak bardzo chcieli poprawić demografię, i to ich jest sprawa i praktycznie możemy się łączyć, ale my mamy politykę inną, my mamy politykę prorodzinną, aktywną politykę prorodzinną. My nie opieramy swojej przyszłości na tym, że sprowadzimy imigrantów czy uchodźców do Polski i oni będą nam pomnażać produkt brutto. To jest po prostu pomylenie pojęć i to jest droga donikąd, a droga do zguby. I wreszcie na końcu powiem, że to każde państwo prowadzi swoją politykę bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa obywateli. Nie może Unia Europejska za nas decydować i relokować przymusowo uchodźców, pogarszając albo stwarzając zagrożenie bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa Polaków. My prowadzimy swoją, państwo członkowskie, każdy powinno prowadzić swoją politykę zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i taką prowadzimy. I nic do tego nie ma Unia Europejska ani Komisja Europejska. Po drugie, albo już wreszcie po ileś tam, integracja bez asymilacji to nie ma sensu. To jest utopia. Przecież panowie wiecie o tym, że my jak emigrowaliśmy, to pokornie przystosowywaliśmy się, adaptowaliśmy się do warunków życia tam, gdzie nam udzielił ktoś schronienia. Natomiast my nie możemy pozwolić na to, żebyśmy zaprzestali swojej tradycji, swojej historii, tożsamości narodowej. My budowaliśmy, jesteśmy dumnym krajem.
Panie pośle, proszę kończyć, bo mamy już kilka minut tylko, a jest jeszcze z nami profesor Dariusz Ostatni, profesor Bogusław.
Jest jeszcze Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podamy to do Trybunału Sprawiedliwości. Na pewno nie poddamy się takiej poprawności politycznej.
Profesor Dariusz Ostatni. Tak się nie rozpędza. Dlatego, że to, co pan powiedział, naprawdę przez grzeczność nie będę komentował specjalnie ostro, ale jeżeli pan mówi, że nie poddamy się, że ktoś nam
nie
próbuje...
poddamy się politycznej poprawności.
Tak, że nie, ale w ogóle to nie ma nic wspólnego z polityczną poprawnością. To w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, co pan powiedział, że przymusowo mamy coś relokować. Ja wspomniałem przecież, to nie jest przymus żaden, to była decyzja podjęta przez wszystkich. Bo decyzja podjęta przez wszystkich z tym, z udziałem Polski, staje się prawem europejskim. Polska, nie chcąc teraz respektować własnej decyzji, łamie prawo europejskie.
Polska, Węgry, Czechy, Austria, Dania.
Nie. Polska... Nie,
tylko,
nie.
Dania jest, Danie to
ale
po prostu
pan, nie, ale pan se, na pewno pan wie, że Dania jest wyłączona ze wspólnej polityki azylowej i uchodźczej.
No to ale Austria
natomiast
nie.
Dania przyjmuje uchodźców.
Ale Austria nie.
Austria zadeklarowała, że będzie przyjmować. Tak
ale
jest.
Jeszcze nie przyjęła żadnego.
Ale zadeklarowała i powiedziała, że będzie przyjmować, prawda? Natomiast Czechy przyjęły 12 uchodźców, ale deklarują, że nie chcą nikogo. Polska i Węgry nie przyjęły nikogo i deklarują, że nie chcą nikogo. My mówimy o zobowiązaniach.
Ale na przykład Litwa przyjęła 309 imigrantów. Tak. Większość z nich opuściła Litwę i nie ma w tej chwili żadnego problemu.
No więc ja właśnie chcę wyjaśnić również i tę sprawę.
6 milionów uchodźców czeka w Bliskim Wschodzie i Północnej Afryce.
Nie,
6 milionów.
Ale nikt nie ma zamiaru przyjmować milionów uchodźców. Po co pan straszy Polaków?
Zaczniemy to
ale wtedy... skąd? Ale skąd? Chodzi o 6 tysięcy ludzi. Więc ja powiem tak. Ci, którzy wyjeżdżają z krajów relokacji, na przykład z Łotwy, będą odstawiani z powrotem do tych krajów, dlatego że decyzje Rady podjęte w 2015 roku mówią bardzo wyraźnie. Jest obowiązek tych uchodźców, że mają po prostu przebywać w kraju relokacji. Oni mogą nawet nie tylko zostać deportowani z tamtych krajów, ale utracić prawo pobytu na terytorium Unii Europejskiej. Także to jest zupełnie inny system prawny w tej chwili, który działa. Ale ja może o kilku innych tutaj strachach, które przytoczył pan poseł. Ja też się zgadzam oczywiście, że powinniśmy pomagać w miejscu u źródła, prawda? Tam, gdzie w ogóle pojawia się problem uchodźców, czyli w ogóle na Bliskim Wschodzie. Wspomniał pan, że Polska jest gotowa tu pomagać, więc ja chcę powiedzieć, że pani premier Szydło zdeklarowała 4 miliony złotych całej pomocy dla całego
120 milionów złotych wydanych. Polska wydała 120 milionów złotych.
4 miliony złotych i to nawet zostało obśmiane przez polski episkopat. Więc to jest po pierwsze. Po drugie, my nie mówimy o przyjmowaniu uchodźców z zagranicy
może
Unii Europejskiej.
Może wyśmiane, ale
panie pośle Hot, nie mówimy, no nie mieszajmy spraw. My mówimy o przyjęciu ludzi spośród tych, którzy od 2 lat siedzą w obozach przejściowych we Włoszech i w Grecji. My mówimy o już pomijam humanitarny wymiar tego wszystkiego, ale my mówimy o solidarności wobec naszych partnerów europejskich. Niech pan naprawdę nie ulega propagandzie, że Polska ma zamiar przyjmować jakieś miliony uchodźców, że w ogóle Unia ma taki pomysł. Nie ma takich pomysłów. Granica zewnętrzna Unii została bardzo skutecznie uszczelniona. Unia nie będzie przyjmowała kolejnych uchodźców. Chcę jeszcze powiedzieć, ale pozwolę mi pozwolić
skończyć. Ale jest bezwzględny nakaz łączenia rodzin?
Tak jest.
Jest bezwzględny nakaz łączenia rodzin?
Nie, nie jest bezwzględny nakaz, dlatego że wszystkie te osoby, które będziemy przyjmować, możemy je klasyfikować z punktu widzenia tego, czy stanowią zagrożenie nie tylko dla bezpieczeństwa, ale także dla spójności społecznej. I wreszcie chcę na koniec powiedzieć, że Polska jest krajem, który się szczyci, jakby myśmy stworzyli pojęcie solidarności w Europie. Tak na dobrą sprawę. Jest mi naprawdę ogromnie wstyd w tej chwili, kiedy rząd, używając rozmaitych nieprawdziwych, wydumanych argumentów, prawda, takich, jakie przed chwilą tutaj przytaczał pan, niestety pan poseł Hoc, próbuje wystraszyć Polaków tym, że do Polski może trafić kilka tysięcy uchodźców. Kilka tysięcy dokładnie sprawdzonych przez nasze służby. To jest naprawdę, powiem państwu szczerze, panom tutaj w studio i pani, że to jest zachowanie, które po prostu kompromituje Polskę w oczach opinii międzynarodowej.
Panowie, musimy już powoli kończyć łączenie
z Strasburgiem.
Chciałbym jeszcze
zachowywać w sytuacji, gdy Polska pełną garścią czerpie z solidarności europejskiej pod wieloma względami.
O komentarz na koniec chciałbym jeszcze poprosić w tej części takiej politycznej profesora Bogusława Liberackiego.
Znaleźliśmy się w sytuacji niewątpliwie bardzo niewygodnej, dlatego że jest to otwarty kolejny front. Nie mamy racjonalnych argumentów dlatego, żeby się nie wywiązywać ze zobowiązań, które kiedyś rząd podejmował. Nie wnieśliśmy i rząd obecny też nie wniósł nowych pomysłów, koncepcji, idei, wizji rozwiązywania tego problemu. Zatem jeżeli chcemy funkcjonować, być wiarygodnym i beneficjentem również środków europejskich, powinniśmy współpracować z innymi państwami w rozwiązywaniu naszego rodzinnego, to znaczy Unii Europejskiej, problemu. I co do tego nie miejmy wątpliwości i pamiętajmy, że to nie jest potok, czy potop, który nas zaleje. Zaczynamy rozmawiać o niedużych liczbach. No i zostaje jeszcze jeden argument. To jest taka presja autorytetów moralnych, których też powinniśmy słuchać.
Dziękuję panom bardzo za rozmowę. Czesław Hoc, Prawo i Sprawiedliwość, profesor Bogusław Liberacki, Sojusz Lewicy Demokratycznej, profesor Dariusz Rosati, Platforma Obywatelska. A my teraz
dziękuję
też
bardzo.
Będziemy
Dzień
komentować te wszystkie wydarzenia w Brukseli. Z nami jest już Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mam nadzieję, że w studiu w Koszalinie dobrze się słyszymy. Piotr Cywiński, publicysta, wieloletni korespondent Wprost za granicą, obecnie komentator tygodnika W sieci, portalu W polityce i autor magazynu międzynarodowego w Radiu Szczecin. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, słyszymy się. Witam panie, witam państwa.
Bartosz Dudek, kierownik redakcji polskiej Deutsche Welle. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego, portal biznesalert24.pl. Dobry wieczór. Za chwilę myślę, że z panem Marcinem się połączymy. Pytałam panów posłów przed chwilą i myślę, że na to pytanie doskonale odpowie pani Beata Płomecka. Jakie teraz będą losy tej procedury? Wiemy, że mamy miesiąc na odpowiedź. Jak to się według pani może dalej potoczyć?
No to wszystko zależy, jak Komisja Europejska będzie chciała dalej prowadzić tę procedurę, dając Polsce tylko miesiąc na odpowiedź. Ewidentnie chce przyspieszyć wszystko. Polska, jeśli odpowie i ta odpowiedź zostanie uznana za niewystarczającą, wtedy Komisja Europejska przejdzie do drugiego etapu. Domyślam się, że jeżeli teraz dała Polsce tylko miesiąc na odpowiedź, ten drugi etap też będzie z takim terminem miesiąc na odpowiedź. To jest sytuacja jednak wyjątkowa, bo zwykle Komisja Europejska Europejska w postępowaniu o naruszenie unijnego prawa daje państwom członkowskim 2 miesiące. Jeżeli kiedykolwiek dawała miesiąc, no to przy okazji Białowieży, no i przy okazji też postępowań przeciwko Węgrom. Pamiętam wiele lat temu, kiedy jeszcze komisarz do spraw odpowiedzialna za sprawiedliwość Viviane Reding krytykowała Węgry. Wtedy Węgry dostawały po miesiąc na odpowiedź w wielu kwestiach. Po tym drugim upomnieniu, jeżeli nadal te wyjaśnienia komisji nie będą satysfakcjonowały, wtedy, jak już dzisiaj mówiła, złoży wniosek do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, pozew o ukaranie Polski. Aczkolwiek jeszcze na tym etapie komisja nie może wnioskować o kary finansowe. To jest ten etap, kiedy będzie skarżyć się na 3 kraje, że nie dopełniły obowiązków. Dopiero kiedy poznamy orzeczenie Trybunału, sędziowie muszą stwierdzić, czy rzeczywiście tak jest. Jeśli stwierdzą, że te kraje nie dopełniły obowiązków i nakaże wypełnienie tej decyzji z 2015 roku, a te kraje nie będą chciały je wypełnić, czyli mówimy, to się trochę odciąga w czasie, mówimy tutaj o latach, no to wtedy Komisja Europejska będzie musiała zacząć jeszcze raz procedurę, jeśli będzie chciała te kraje ukarać. I znowu ta sama procedura, pierwsze upomnienie, drugie upomnienie i dopiero wniosek, tudzież pozew do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu i dopiero wtedy, na tym ostatnim etapie, Komisja Europejska będzie mogła wnioskować o kary finansowe, przy czym jeszcze będzie przysługiwała odmowa. Czyli tak najdłużej, jak ja rozmawiałam wczoraj z prawnikami, urzędnikami i dyplomatami, najdłuższy czas przewidywalny, no to 5-6 lat, tak usłyszałam. Jeżeli teraz komisja chce to przyspieszyć, ja słyszałam takie opinie, że i za 2 lata będzie wyrok skazujący i kary finansowe, nie chce mi się w to wierzyć, przyznam szczerze, no to między 3-4 lata spodziewam się, że tak to będzie wyglądało, no bo też wszystko zależy od Trybunału Sprawiedliwości, czy nada tym sprawom bieg szybki, czy też nie. Akurat skarga Słowacji i Węgier jest rozpatrywana szybko, ponieważ wpłynęła ta skarga w ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku, właśnie na tę decyzję z 2015 roku kwestionującą, te kraje zakwestionowały legalność podjętej decyzji, przypomnijmy, przy sprzeciwie Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. I ta skarga wpłynęła pod koniec roku, a ja już w maju byłam na pierwszej rozprawie w Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu i pod koniec lipca spodziewana jest opinia Rzecznika Generalnego Trybunału. To jest zwykle taka wstępna opinia i w większości przypadków sędziowie podejmują decyzję właśnie taką, jaką zasugeruje Rzecznik Generalny Trybunału. Nie jest to reguła, ale w większości przypadków, więc trzeba będzie czekać koniec lipca, bodajże 26 lipca to będzie ta opinia Rzecznika i mniej więcej możemy się spodziewać, że po wakacjach będzie wyrok Trybunału i to jest dosyć szybko. Zwykle to trwa 1,5 roku, 2 lata, no to tu będziemy mieć niecały rok.
Trochę to potrwa. Ja chciałabym, mówiąc o tej sprawie, kilka cytatów Państwu zaprezentować. Były szef MSZ Adam Daniel Rotfeld mówi tak: jestem pewien, że nie należy tej sprawy traktować w kategoriach procedur, w kategoriach zobowiązań prawnych, tylko fundamentalnej ludzkiej postawy przyzwoitości i miłosierdzia. Natomiast Bolesław Piecha, europoseł PiS, mówi tak: myślę, że to jest gra absolutnie PR-owska. Z którym z tych stwierdzeń Państwo by się szybciej zgodzili? Piotr Cywiński.
Ja myślę, że w ogóle to jest wierzchołek góry lodowej, a tak po prawdzie to powinniśmy spojrzeć na to zjawisko nieco bardziej wnikliwie, a mianowicie czym była przed laty, a czym właściwie jest dziś Unia Europejska, lub inaczej, jak głęboko zaczęła i bezpodstawnie mówiąc krótko, wbrew zawartym traktatom, ingerować w sprawy wewnętrzne poszczególnych krajów członkowskich. No, Rosjanie nazywają naszą wspólnotę Eurosojuzem. Ja myślę, że coś w tym jest. No, jeśli spojrzymy na ostatni okres, Unia poniosła aż 3 bardzo poważne, samowyniszczające się klęski, przy czym każda z nich ma inne podłoże. Pierwsza to spójrzmy na to w ten sposób, porażka demograficzna. Unia bez imigrantów po prostu wymiera, a z kolei z powodu brak rąk do pracy byłaby narażona na poważne problemy gospodarcze, żeby nie powiedzieć na turbulencje. No, jest druga sprawa, to jest Brexit, przy czym z kolei opuszczenie Unii przez Brytyjczyków nie jest przyczyną, lecz skutkiem jej złego funkcjonowania. No i wreszcie sprawa na ten czas najważniejsza. Zlaicyzowana Unia sprawia wrażenie, jakby już pogodziła się, nie wiem, ze swoim losem, jakby przywykła do tragicznych następstw imigracji wymykającej się jej całkowicie spod kontroli. Powiedzmy sobie szczerze, no, nasza zeświadczona wspólnota zderzyła się ze zwartą, potężną, bo liczoną już w milionach liczbą islamskich imigrantów.
Panie Piotrze, za chwilę wrócimy jeszcze do tego wątku. Chciałabym bardzo podziękować pani Beacie Płomeckiej, która przed chwilą dokładnie nam wyjaśniła, jak te procedury wszystkie będą wyglądały. Przypomnę też komentarze na naszym radiowym Facebooku, bo jeden z naszych słuchaczy, pan Michał, napisał o tym, jak rozwiązać ten spór i właśnie napisał bardzo ostro, czyli wystąpić z Unii Europejskiej. Ale chciałabym też poprosić o komentarze pozostałych naszych gości, pana Bartosza Dudka, kierownika redakcji polskiej Deutsche Welle. Jak to, co się w tej chwili wydarzyło, jest komentowane w Niemczech?
Jeśli chodzi o komentarze prasowe, no tutaj mamy dość rozległy wachlarz. Większość komentatorów bardzo krytycznie ocenia stanowisko polskiego rządu i tę pryncypialność, że nie przyjmiemy ani jednego uchodźcy. Są też głosy nieco bardziej wyważone, takie jak dzisiaj na przykład Frankfurter Allgemeine Zeitung, która pisała, że czy pytała retorycznie, czy rzeczywiście sankcje są słusznym sposobem zmuszania państw członkowskich do przyjmowania uchodźców. I tak jak godna ubolewania jest polityka azylowa Polski, Czech czy Węgier, tak łatwo jest też przewidzieć, że Komisja Europejska wywołuje wszczęciem procedury reakcji, która nie ułatwi odnowy unijnej polityki azylowej. Tak pisze Frankfurter Allgemeine Zeitung i ja osobiście zgadzam się właśnie z tym ostatnim głosem.
Panie Piotrze, z nami jest jeszcze, przypomnę, Piotr Cywiński. Mam nadzieję, że już też Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego.
Jestem.
Dobry wieczór, panie Marcinie. Chciałabym jeszcze pana poprosić o komentarz i myślę, że później jeszcze pana Piotra Cywińskiego. Jak pan tę całą sytuację komentuje?
No, osoby, które rozpoczęły tą procedurę przeciwko Polsce, nie tylko, naprawdę muszą szczerze nienawidzić Unii Europejskiej. Naprawdę szczerze. Bo to... I być kompletnie odklejone od rzeczywistości, która jest w państwach członkowskich, nawet za chwilę będzie w Brukseli. Bo to, o czym słusznie powiedział pan Piotr Cywiński, jakby ma też swoje konsekwencje. Unia na własne, jakby odchodząc od tych korzeni, w tym wypadku chrześcijańskich, kompletnie zdemoralizowała i zdemolowała swoje społeczeństwa w dużej części. Duża część tych społeczeństw, i ma pan rację, rzeczywiście gospodarki niektórych krajów Unii Europejskiej, czy w tym wypadku w większości, potrzebują emigracji, żeby utrzymywać się na odpowiednim poziomie wzrostu, dlatego że każda gospodarka bardziej rozwinięta potrzebuje stałego dopływu siły roboczej i rzeczywiście ta pułapka Francji, też Niemiec, Belgii, Holandii i tak dalej, absolutnie te państwa w tą pułapkę wpadły i próbują wciągnąć całą resztę państw Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o terroryzm, inaczej, każda wielka religia, a islam, chrześcijaństwo do nich należą, są religiami misyjnymi. To są religie, które jakby są ekspansywne. Jeżeli chrześcijaństwo wycofało się, zlaicyzowało, zateizowało i odpuściło pola, to w naturalny sposób wejdzie tutaj albo inne religie, albo inne światopoglądy, które są słabe, bo sam konsumpcjonizm sobie jest słaby, płytki i nic nie warto. I teraz na koniec dnia jakby niezrozumienie tego przez elity europejskie, tego co oznacza Brexit, bo ta decyzja udowadnia, że ci ludzie, którzy siedzą w tej Brukseli, kompletnie są oderwani od rzeczywistości, bo nie zrozumieli, na czym polega Brexit. Polega na tym, że społeczności mają dosyć bycia pouczaną przez osoby wybrane niedemokratycznie tam się, które się tam znalazły niedemokratycznie i mają dosyć wpływu na gospodarkę, na pouczanie, jeżeli chodzi o świat poglądów. I teraz, jeżeli Unia nie opamięta się w tym wszystkim, no to będzie koniec Unii Europejskiej. Czy my tam zapłacimy, czy będziemy wstrzymane jakieś środki, to w perspektywie długiej kompletnie to nie ma znaczenia. W perspektywie krótkiej to ma o tyle znaczenie, że jeżeli ta procedura będzie trwała 2 lata, to kompletnie zdemoluje pozycję Donalda Tuska, który tutaj jest nadzieją opozycji po powrocie z Brukseli, a długofalowo po prostu będzie miało nieodwracalne skutki. Może jakiś impuls do otworzenia Międzymorza, może jakichś innych problemów Unii Europejskiej, ale kompletnie zdemoluje to, to będzie kolejny krok demolujący Unię Europejską.
510-37-36 to jest nasz telefon bezpośrednio do studia. Za chwilę jeszcze porozmawiamy o polskich sondażach dotyczących naszego postrzegania, naszego podejścia do przyjmowania uchodźców do Polski, ale chciałabym poprosić jeszcze pana Bartosza Dudka o to, aby powiedział nam, czy w ten sposób też na sytuację, na Europę patrzy się w Niemczech, czy często w taki sposób, jak przed chwilą pan Marcin Roszkowski komentuje się to, co w tej chwili się wydarzyło i też tę atmosferę taką pobrexitową.
Nie, ja zresztą nie zgadzam się z większością tez mojego przedmówcy. To nie jest tak, że Unia Europejska jest jakimś tworem niedemokratycznym. Mamy Parlament Europejski, który pochodzi całkowicie z wyboru. Mamy Radę Europejską, w której zasiadają wybrani przecież demokratycznie szefowie państw i rządów. Także mówienie o jakiejś takiej mitycznej europejskiej elicie brukselskiej, która zasiada w jakichś zamkniętych drapaczach chmur i nie widzi, co się poza nimi dzieje, to jest dla mnie bardzo tani, populistyczny chwyt. Nie, Unia Europejska owszem jest w kryzysie. W pewnym sensie też w kryzysie tożsamości, ale jak widzimy w ostatnich miesiącach to następuje już pewnego rodzaju poprawa i widać, że te ruchy eurosceptyczne, populistyczne ponoszą jedną klęskę za drugą. Także to nie jest tak, że elity wymawiają coś społeczeństwom i te społeczeństwa się buntują. Nie. Unia Europejska przyniosła Europie przede wszystkim pokój i dobrobyt przez 70 lat i to jest, jeśli spojrzymy na historię Europy, to jest coś bez...
A mam pytanie, a NATO miało w tym swój udział, czy tylko Unia Europejska?
Panie Bartoszu?
Oczywiście, że NATO miało w tym swój udział, prawda? Ale NATO jest sojuszem obronnym, a nie gospodarczym.
Panowie, tylko że ja mam...
Pan Piotr Cywiński.
Chciałbym jednak to w jakiś sposób uporządkować. Islamscy imigranci mogą pracować w Europie, płacić podatki, kształcić swoje dzieci, ale powiedzmy sobie otwarcie, oni ciągle pozostaną z absolutnie odmiennego kręgu kulturowego, który w ogóle nie przystaje do naszych chrześcijańskich korzeni, tradycji, swobód obywatelskich. Ja tutaj przyznam, zgadzam się akurat z panem Marcinem Roszkowskim całkowicie. Mówmy o faktach, a nie bujajmy w obłokach. Nie ma tygodnia, żebyśmy nie słyszeli o zamachach, morderstwach muzułmanów na chrześcijanach poza naszym kontynentem, a nagle się stało tak, że dzieje się to również coraz bardziej na naszym kontynencie, to znaczy mówię o zamachach, mówię o aktach agresji. No, możemy sobie opowiadać różne kocopoły, ale to w końcu jest fakt, że wcześniej tę spokojną, o którym pan Bartosz wspomniał, korzystającą ze swego dorobku i dobrobytu Europę Zachodnią, ogarnął teraz strach. To przecież nie jest mój wymysł, że ludzie boją się wychodzić z własnych domów, że powstają imigranckie strefy no-go, gdzie boi się nawet wkraczać policja. Ja przypomnę, panie Bartoszu, nawet w Berlinie Kreuzberg nazywany jest Kleine Istanbul, małym Stambułem. No, popatrzmy, czy czym rezultuje ten strach? Z moich znajomych 4 rodziny ostatnio przeprowadziły się z zagranicy do Polski, choć tego w ogóle wcześniej nie zakładały. Niedawno wrócił z jakże kiedyś spokojnej, aż wręcz powiedziałbym nudnej Szwecji, muzyk Jerzy Grunwald, gdzie mieszkał już bodaj 40 lat. Możemy sobie mówić, co chcemy. Zamachy, katastrofalny wręcz wzrost przestępczości, to nie jest mój wymysł, ani pana Raszkowskiego, ani pana Dudka. To są po prostu fakty i porównawcze dane statystyczne mówią same za siebie. Co gorsza, ja tu widzę niestety o wiele większe niebezpieczeństwo właśnie dla naszej wspólnej Europy, wielonarodowej Europy. Unia zaczyna tracić na popularności i nie ma absolutnie nic wspólnego z tą, którą ja poznałem, mieszkając przez ćwierć wieku poza granicami, jako parlamentarny komentator w Bonn, Brukseli i w Berlinie. Wiąże się z tym, powiedziałbym, jeszcze jeden bardzo istotny aspekt dotyczący naszego kraju. Mianowicie opozycja szafuje bardzo niebezpiecznym paradygmatem, a mianowicie jeśli Polska nie chce i nie przyjmie uchodźców, którzy po prawdzie tylko w nikłym procencie są uchodźcami, to znaczy, że co? Że rządzący PiS chce Polskę z Unii wyprowadzić. No, wszystko to razem, jak dla mnie, włącznie z wymuszaniem przez Brukselę na Polsce przyjmowania muzułmańskich imigrantów, może mieć bardzo opłakane skutki i to nie tylko biorąc pod uwagę naszych obywateli, ale także z innych krajów wspólnoty, co znów wiąże się, implikuje niebezpieczne przetasowanie na scenie politycznej. I aspekt ostatni, o którym muszę powiedzieć, a z którego z pewnością pan Bartosz zdaje sobie sprawę. Mianowicie akurat w dzisiejszym wydaniu na portalu W Polityce jest rozmowa z Hansem Olafem Henkelem, byłym szefem Federalnego Związku Niemieckiego Przemysłu, politykiem, europosłem, który przyznał otwarcie, że na sankcje nalegały i wymusiły na Brukseli Niemcy. No to musimy sobie zdawać z tego sprawę, że to znów, co ja już zaobserwuję, ożywia te w końcu bardzo delikatne nastroje, naraża, powiedziałbym, na szwank tę delikatną przyjaźń polsko-niemiecką i budzi właśnie nastroje antyniemieckie. To są wszystkie aspekty, które możemy wziąć pod uwagę i nie możemy tylko mówić sobie o wzniosłych hasłach i ideałach, choć ja oczywiście doskonale rozumiem to, co nasz kolega z Niemiec miał na myśli, biorąc pod uwagę w obronie Europy, do jakiej przywykliśmy, tylko to już nie jest ta sama Europa.
Bartosz Dudek, i za chwilę...
Warto dodać tutaj kilka rzeczy do tego europejskiego populizmu. Warto czytać rzeczy w oryginale. Islam dzieli się na dwa terytoria. Jest Dar al-Islam, to jest dom islamu i dom wojny, Dar al-Harb, jeżeli dobrze pamiętam. My mieszkamy w dom wojny. To jest miejsce, gdzie ekspansja islamu po prostu teraz się odbywa. I ja rozumiem, że nie wszyscy przyjeżdżają tutaj się wysadzić, bo to byłoby rzeczywiście dramatyczne, ale bagatelizowanie tego przez mojego nie poprzednika, tylko jeszcze poprzedniego pana, który komentuje z Niemiec, jest absolutnie jakby niezrozumieniem momentu, w którym się znajduje. A szczerze mówiąc, żadne społeczeństwo, a jeszcze się kilka tutaj enklaw chrześcijańskich ostało, kompletnie nie przyjmuje do jako argumentację rozmawianie przez jakąś bandę ateistów czy agnostyków, że chrześcijanie powinni przyjmować uchodźców, jeżeli ta sama grupa tych samych chrześcijanom wymawia, że świetnie jest robić eutanazję albo aborcję. Więc jakby odklejenie i jakby takie pomieszanie tych wszystkich pojęć jest tak dramatyczne, że ja nie wiem, jak państwo chcecie w tej Brukseli sobie poradzić. Ja mam wielu moich byłych pracowników, jest teraz w Brukseli, oni chcą już stamtąd wrócić, bo widzą, że to kompletnie nie ma sensu.
Panie Marcinie, dajmy teraz głos panu Bartoszowi, bo mamy dosłownie kilka minut, ale bardzo króciutko.
Jedną rzecz powiem, że naprawdę to prowadzicie, Unia ma swoją wartość, ale nie jest tylko Unia, bo mamy też NATO, ale taka propaganda i taki populizm, jak płynie teraz w Brukseli, kompletnie ją rozwali. I te osoby, które to siedzą, będą za to odpowiedzialne.
Bartosz Dudek.
Ja się z tym absolutnie nie zgadzam, ani
bardzo się cieszę.
Z tym, co powiedział pan Piotr Cywiński, ani z tym, co powiedział pan Roszkowski. Trochę mnie dziwi, że obaj panowie mieszkają w Polsce, gdzie, jak wiemy, muzułmanów prawie że nie ma. Natomiast ja prowadzę tę rozmowę z osiedla w Kolonii, gdzie moi sąsiedzi są muzułmanami i żyjemy
ze sobą. Niedaleko pana urządzono sobie ramadan, blokując całą ulicę.
Panowie, dajmy teraz coś powiedzieć panu Bartoszowi, bo pan Bartosz panom nie przerywał.
I moja córka chodzi po Kolonii bez problemu. Te problemy, które, o których państwo mówili, oczywiście przestępczość istnieje, ale przestępczość istnieje wszędzie, także w Polsce. Ja prawdę mówiąc pewniej się czuję w Kolonii niż na ulicy wieczorem w parku gdzieś w Warszawie. I to nie jest, to są argumenty.
No to proponuję, żeby niestety, pan przekonywał które... nas do mieszkania w Kolonii, a my pana nie będziemy przekonywać, żeby pan mieszka na Ząbkowski naprawdę, no.
No właśnie, to dlatego,
naprawdę.
Dlatego nie, uważam, że jeżeli pan Cybiński mówi o faktach, to nie są fakty, to są interpretacje. Musielibyśmy przebadać statystyki, porozmawiać z socjologiem.
Służę panu statystyki, fakty. A poza tym proszę spojrzeć do statystyk właśnie Bundeskriminalamt. Ma pan bardzo to dokładnie, Schwarz auf Weiß. Ja mogę panu to podać poza mikrofonem.
Ja myślę, że...
No, cieszę się na tę rozmowę poza mikrofonem, ale
bardzo chętnie przyjmiemy
przygotowany aż tak dokładnie do tego, żeby żonglować statystykami. W każdym razie uważam, że panowie niepotrzebnie straszycie.
To nie chodzi o straszenie. Proszę to odłożyć.
Panowie, proszę dać skończyć panu Bartoszowi.
Są różni muzułmanie, są oczywiście wśród nich są też przestępcy, tak jak wśród każdej grupy ludzi. I moje osobiste doświadczenie z muzułmanami jest bardzo dobre. Mam wśród nich dobrych znajomych, sąsiadów i proszę naprawdę nie straszyć słuchaczy muzułmanami, ponieważ to są to normalni ludzie, tak jak państwo i ja.
Jak rozwiązać ten spór już tak na zakończenie, bo mamy dosłownie dwie minuty. Jak pan to widzi, pan Piotr Cywiński, już na zakończenie.
Ja myślę, że pan Bartosz popadł ze skrajności w skrajność. To znaczy, przepraszam, po pierwsze interpretuje pan całkowicie opacznie to, o czym my rozmawiamy. My przestrzegamy przed niebezpieczeństwami, które istnieją i widzi pan to w Niemczech i widzi pan na jakiej podstawie i z czego zrodziły się te najróżniejsze ruchy społeczne. Jak to widzę? Otóż uważam, że Solidarność ma nie jedno imię. Nie chodzi o to, żeby sobie importować, przepraszam bardzo, gości do własnego domu, gości, których nam ktoś zaordynuje. Chodzi o to, że ta solidarność może być rzeczywiście wykazana wobec wszystkich tych państw, włącznie z Włochami i z Grecją, tak jak to się w tej chwili proponuje, a więc na terytoriach tych państw, skąd przyjechali w 90% imigranci ekonomiczni, a nie uchodźcy, bo uchodźcom oczywiście należy pomagać. To jest wszystko.
Jeszcze Marcin Roszkowski. Tak.
Bardzo chętnie będziemy za kilka lat przyjmować chrześcijańskich uchodźców z Republiki Federalnej Niemiec, którzy niedługo zaczną do nas przyjeżdżać. Co jest istotne, obecne elity są odpowiedzialne i będą odpowiedzialne za zniszczenie Unii Europejskiej. Jeżeli się naprawdę nie opamiętają, tylko w tej swojej propagandzie i populizmie utkną.
I na zakończenie jedno zdanie, Bartosz Dudek, i kończymy rozmowę.
Nie zgadzam się z panem Roszkowskim, natomiast zgadzam się z panem Cywińskim, że styl, w jakim, że Unia Europejska jest wspólnotą opartą na dobrowolności. Dlatego zmuszanie państw członkowskich do przyjmowania z przymusem, tak, zmuszanie ich do przyjmowania uchodźców jest moim zdaniem błędem. Tutaj jesteśmy zgodni.
Dziękuję panom bardzo za rozmowę. Piotr Cywiński, publicysta, wieloletni korespondent Wprost za granicą, obecnie komentator tygodnika w sieci i portalu W Polityce. Wcześniej była z nami Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia w Brukseli, Bartosz Dudek, kierownik redakcji polskiej Deutsche Welle i Marcin Ruszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego, portal biznesalert.pl. Dziękuję bardzo.